Wydawnictwo Warbook zaprasza do wysłuchania audiobooka Wladimira Wolfa Krew w piach. Kronika podboju. Czyta Krzysztof Zatryb. Rozdział pierwszy. To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Słowa Neil Armstronga, dowódcy Apollo 11, pierwszego człowieka, który postawił stopę na srebrnym globie, przeszły do historii. Głęboko do serca wzięło je sobie również wiele osób pracujących w Centrum Kontroli Lotów w Cape Canaveral na Florydzie, a Greg Richards to już na pewno. Należało to sobie powiedzieć otwarcie. Inaczej by tutaj nie pracował. Nie o samą pracę nawet chodziło, a o funkcję kierownika zespołu, odpowiedzialnego za start rakiety mającej dostarczyć do stacji Alfa ładunek wysoko zaawansowanej technologicznie broni. Czym wypełniono zasobniki, jakie znalazły się na kosmodromie przed niespełna dwoma dniami, a opiekę nad nimi sprawowali żołnierze sił kosmicznych? Tego Richards nie wiedział i nie chciał wiedzieć. Wystarczyło, że krok w krok chodził za nim przedstawiciel tajnych służb. Nie spuszczał Grega z oka. I szybko zrobiło się to męczące. Dziś na szczęście kończyli i wszystko miało wrócić na utarte tory, jak tylko transport przycumuje do orbitalnej stacji kosmicznej. Z tego względu Greg trochę się denerwował. Mimo że kosmodrom pracował pełną parą, a misja, którą nadzorował, była rutynowa. Od kiedy ludzkość postanowiła wyruszyć w gwiazdy, miał pełne ręce roboty. Już sama rozbudowa stacji Alfa stanowiła wyzwanie. Rząd ładował w nią nieprawdopodobne środki, zaniedbując wszystko inne. Greg się na tym nie znał, słyszał tylko od mądrzejszych od siebie, że obiekt ma stanowić trampolinę do dalszego rozwoju. Może tak, a może nie. Jak na razie generował same koszty, podobnie jak baza po ciemnej stronie Księżyca i cała flotylla promów, którą na chwilę obecną stanowiło około 30 jednostek obsługujących Ziemię, stację orbitalną i bazę księżycową. Greg zerknął w stronę stanowisk inżynierów i kontrolerów. Dostał zielone światło, co oznaczało, że start jest dopięty na ostatni guzik. Rozpoczynamy odliczanie. Palec wskazujący prawej dłoni Grega wskazał na elektroniczny zegar wiszący ponad ich głowami. Wykonuję! Główny inżynier rozpoczął procedurę. Lot był bezzałogowy i chociaż do niewielkiej kabiny dawało się wcisnąć pilota, to zrezygnowano z tego, skoro w warunkach kosmicznych lepiej radziła sobie sztuczna inteligencja. Gregowi i reszcie zespołu pozostawała rola nadzorców i obserwatorów, na co wielu z nich z ochotą przystało. To, że dziś przebywali na Ziemi, wcale nie oznaczało, że tak będzie zawsze. System wynoszenia ładunków rakietami stanowił ich słabość. Potrzebowali czegoś bardziej wydajnego. Parę rozwiązań już testowano. Za 5, góra 10 lat to, co dziś składało się na ich pracę, przestanie być ważne i wtedy dla młodszych z nich otworzą się nowe możliwości. Dzięki doświadczeniu, jakim dysponowali, stanowili dla branży kosmicznej łakomy kąsek, co w konsekwencji wiązać się będzie z przenosinami. Na szczęście on znajdzie się już wtedy na emeryturze. Start za 5 minut! Parametry pozostawały w normie. Pogoda panowała wręcz idealna. Greg wykluczył zakłócenia i ewentualną awarię. Wszystko sprawdzono po parę razy. Ten lot to zwykła rutyna. W przyszłym tygodniu wystrzelą kolejną rakietę, a po dwóch jeszcze jedną. Nie rozumiał, skąd ten pośpiech. Decyzje zapadały gdzie indziej i nie jemu wnikać w ich zasadność. 2 minuty! Rutyna rutyną, ale wyraźnie czuł, jak serce łomocze mu w piersi. Na szybko starał się policzyć, który to już start, w jakim brał udział, i wychodziło mu, że mniej więcej 40. Sporo. Rozkładało się to jednak na wiele lat przygotowań i pracy. 1 minuta! Na podglądzie z kamer widział rakietę. Wkrótce z dysz uniesie się dym. Cała konstrukcja zadrży, a po paru sekundach wystrzeli w górę wśród dymu, by przejść przez dolne warstwy atmosfery, aż w końcu przycumuje do struktury unoszącej się wysoko ponad ich głowami. 30 sekund! Strach Richardsa to nic wobec emocji, jakie odczuwał nadzorujący Grega agent. Wzrok stojącego w kącie faceta omal nie przepalał na wskroś monitorów. Jego szczęka poruszała się miarowo, z czego chyba nie zdawał sobie sprawy. W dłoniach ściskał komórkę. Na razie nic do niej nie mówił, ale widać było, że ma zamiar połączyć się z kimś ważnym. Tego kogoś Greg nawet nie chciał sobie wyobrażać. Własnych problemów miał aż nadto. 10. Pokusa, żeby zamknąć oczy i przeczekać krytyczny moment, była ogromna. Z drugiej strony nie działo się nic szczególnego. Dzień jak co dzień, jutro przystąpią do wykonywania nowych zadań. Start! No i poszło. Biały walec oderwał się od platformy, ciągnąc za sobą ognisty warkocz. Na ekranach prędkość nie wydawała się imponująca. Każda osoba w pomieszczeniu wiedziała jednak, że jest to mylne wrażenie. Upływały sekundy i nic strasznego się nie działo. Greg pozwolił sobie na ostrożny optymizm. Za parę minut po wyrwaniu się rakiety z objęć Ziemi i osiągnięciu docelowego pułapu pozostanie do kontroli drugi, decydujący manewr misji, czyli dokowanie, ale tym zajmą się koledzy z Alfy, oczekujący na swoich stanowiskach. Jeden stopień odchylenia od lotu. Osłupiały Richards popatrzył na stanowisko głównego inżyniera, gdzie na komputerowym ekranie ujrzano niedokładność. Dwa stopnie. Trzy. Przechył się pogłębia. Możesz to skorygować? Próbuję. Palce mężczyzny śmigały po klawiaturze. Ale nic z tego. Wygląda to tak, jakby system się zawiesił. Z Cape Canaveral wystrzelono tysiące rakiet. Kilka misji okazało się katastrofami. Czyżby dziś na jego zmianie miało dojść do kolejnej? Zrób coś z tym. Ale co? Niekontrolowany upadek groził koszmarnymi konsekwencjami. Skoro ani kontrola naziemna, ani SI sterująca obiektem nie potrafiły sobie poradzić z problemem, to pozostawało im tylko jedno. Ostateczna decyzja należała do Grega. Zwlekał z tym do ostatniego momentu. Uruchomienie procedury to będzie koniec jego kariery. Greg! Głos inżyniera wyrwał Richardsa ze stuporu, w jaki popadł. Zniszcz ją, wydał polecenie, oblewając się równocześnie zimnym potem. No już! Rakieta detonowała, rozrzucając w przestrzeni tysiące odłamków. Większość szczątków wpadnie do Atlantyku, ale nie wszystkie. Istniało spore ryzyko, że niektóre fragmenty znajdą się na wybrzeżu. Najgorsze, że to on odpowiadał za to całe gówno. Nikt się nie rusza. W emocjach zapomniał o człowieku z pistoletem, z jednej z tych agencji, których zadaniem jest zbawienie świata. Wszyscy pozostają na miejscach. Facet wrzeszczał na nich, równocześnie wybierając numer w telefonie. Połączenie uzyskał natychmiast. Z jego ust popłynął ciąg potakiwań i powarkiwań, jak u kogoś, kto ma kłopoty z mówieniem. Grega niewiele to obchodziło. Stało się najgorsze i nic nie wskazywało na to, że jeszcze kiedyś wróci na stanowisko. Wkrótce stanie przed komisją, która zdecyduje o jego dalszym losie. Ktoś poniesie konsekwencje. Prawdopodobnie będzie to on. Uchybienie procedurom brzmiało wystarczająco ogólnie i dość przekonująco, by pozbyć się Richardsa raz na zawsze. W życiu nie każdy wygrywa los na loterii. Doktor Emily Watson dawało się zarzucić wiele, ale na pewno nie to, że brakowało jej wdzięku i uroku osobistego. Wielu uważało ją za ładną, a nawet piękną. I faktycznie coś w niej było. Regularne rysy twarzy, duże oczy i kształtny nos, który marszczyła, ilekroć sprawy nie szły po jej myśli lub nie zgadzała się ze swoim rozmówcą. Inni jednak widzieli w niej zwykłą, pyskatą babę, lubiącą w każdych okolicznościach postawić na swoim. Dziś jej twarz wyrażała głównie znudzenie. Odczyt profesora ze Stuttgartu ciągnął się bez końca, podobnie jak cały berliński kongres, na który przyjechała z wielkimi nadziejami, a wyjedzie kompletnie zdegustowana i pełna niechęci do środowiska, w jakim przyszło jej funkcjonować. Kongres okazał się kompletną porażką. Wystąpiła z odczytem, który spotkał się z niewielkim zainteresowaniem. Konkurencji poszło lepiej. Trudno, takie życie. Nie będzie z tego powodu rozdzierać szat, ale dziś na ostatnim wystąpieniu ledwie potrafiła wysiedzieć. Profesor Heinrich Wolf mędził straszliwie, popadając przy tym w zachwyt nad własnym słowotokiem. Postanowiła darować sobie uroczysty bankiet kończący spotkanie. Walizki już spakowała. Wystarczy, że uda się do pokoju, zatelefonuje po transport i ruszy na lotnisko. Po południu będzie w domu, odpocznie i nabierze sił do nowego tygodnia. Egzaminy semestralne na University of Lincoln zbliżały się wielkimi krokami. Ostatni raz skupiła swoją uwagę na Wolfie. Dyskretnie pomachała do swojej koleżanki po fachu, Lindy Larson ze Sztokholmu, która nudziła się tak samo jak ona, a potem bez większego skrępowania wstała i stukając obcasami szpilek po parkiecie skierowała się do wyjścia. Parę zdziwionych spojrzeń odprowadziło Emily do samych drzwi. Niemal czuła, jak wzrok Wolfa wypala jej dziurę w plecach. Ledwo się powstrzymała, żeby na odchodnym nie pokazać mu środkowego palca. Frajer jeden. Niech się już lepiej zajmie wnukami. Hol centrum kongresowego przemierzyła, starając się nie zgubić rytmu. Hotel znajdował się po drugiej stronie placu, ledwie parę kroków dalej. Buty ją uwierały, choć nie powinny. W końcu wydała na nie 500 euro. W recepcji odebrała klucz i już znacznie wolniej podeszła do windy. Elegancja sporo ją kosztowała. Do tej pory nie wiedziała, po co przyjechała do Berlina. Źle jej było w domu? Nad własnym samotnym życiem nie chciała się rozwodzić. Niezależność, o którą tak walczyła, w konsekwencji okazała się pułapką samotności. Pokój Emily znajdował się na końcu korytarza. Zaraz zrzuci z nóg to dziadostwo i założy wygodne mokasyny. Z tego, co pamiętała, samolot odlatywał za 2,5 godziny. Pierwsze zaskoczenie nastąpiło, gdy stanęła przed drzwiami pokoju 302. Głowę dałaby sobie uciąć, że je zamknęła. Teraz były uchylone. Uspokoiła samą siebie, że jest w wyremontowanym hotelu, a nie w ciemnej uliczce. Z nadzieją, że w środku jest tylko pokojówka, mocniej pchnęła skrzydło, ostrożnie przekraczając próg. Mały salonik znajdował się na końcu krótkiego korytarza. Ustawiono tam ławę i dwa fotele, a ona wyraźnie widziała nogi mężczyzny, siedzącego na jednym z nich. — Co pan tutaj? — pomyliła się. Intruzów było dwóch. Jeden w granatowym garniturze, młody i dystyngowany, wyglądał na gogusia. Ciemna, niemal czarna broda, wąsy oraz włosy i oliwkowa cera wyraźnie sugerowały, że pochodzi z któregoś kraju z nadmorza śródziemnego. Włoch, może Hiszpan, na pewno nie Grek. Nie potrafiła w tym momencie zgadnąć. Drugi był starszy, siwiejący, krócej ostrzyżony, a bródkę przycinał w szpic. Wydawał się też bardziej rozluźniony. Jakim prawem... Słowa z trudem przechodziły przez ściśnięte gardło Amy. Doktor Watson, powiedział starszy, delikatnie mrużąc wodniste oczy. Nazywam się Owen Davis i reprezentuję sekretarza generalnego. ONZ-u? Zapytała zdziwiona, zachodząc w głowę, co ten palant robi w jej pokoju. NATO. Kapitan Enzo Moro służy w kontrwywiadzie. Mężczyźni jak na komendę wyciągnęli legitymację, podsuwając je Emily pod nos. To w niczym panów nie tłumaczy. Znalazła się niebezpiecznie blisko ataku wściekłości i wyrzucenia natrętów na korytarz. Sama nie wiedziała, co ją powstrzymywało. Czyżby? Stwierdzenie Davisa zawisło w powietrzu. Dokonała szybkiego rachunku sumienia. O co mogło tym facetom chodzić? Legitymacje wyglądały na prawdziwe, chociaż w dzisiejszych czasach wszystko dawało się podrobić. Jednego była pewna na 100%. Z żadnym NATO ani innymi strukturami europejskimi nigdy nie miała nic wspólnego. Majorze, po raz pierwszy od początku rozmowy odezwał się Enzo Moro. Myślę, że pani doktor należą się pewne wyjaśnienia. Ja też tak myślę, fuknęła Emily. Wszystko w swoim czasie. Najlepiej jak zaczniemy od początku. Davis nie pozwoliłby ktoś inny przejął kontrolę nad rozmową. Proszę usiąść. Z braku miejsca przysiadła na łóżku, odsuwając wcześniej na bok dwie walizki. Zamieniam się w słuch. Przy tych typach czuła się niepewnie, a przecież radziła sobie w dużo gorszych sytuacjach. W pani aktach? Major Davis wyciągnął komórkę, otwierając na niej odpowiednią aplikację. Widnieje adnotacja o współpracy. Zapomniała już pani o tym? Chyba pan... Lekko się zapowietrzyła. To było 20 lat temu. Dokładnie 16 lat, 8 miesięcy i 2 tygodnie, uściślił. Takie rzeczy nie odchodzą w niepamięć. Byłam młoda, jeszcze na studiach. A jakie to ma znaczenie? Oficer wzruszył ramionami. My pomogliśmy pani, a teraz pani pomoże nam, tak to działa. Proszę nie zrozumieć mnie źle, ale to były błędy młodości, powiedziała z dużą dozą pokory. Cała złość gdzieś się z niej ulotniła. Mój ówczesny partner... Nie wiem, jak to powiedzieć. Czułam się zagubiona. Pani pozwoli, że dokończę. Pani ówczesny partner okazał się gadułą, nałogowym hazardzistą i narkomanem. W trakcie jednego ze swoich wyskoków zdradził przed panią pewne tajemnice. Chcąc nie chcąc, stała się pani powiernicą sekretów, o jakich wiedzą nieliczni. W tej sytuacji nasza propozycja była najrozsądniejsza. Nadszedł dzień spłaty zobowiązań. Już nie pamiętała, o co wtedy chodziło. Zatraciła się w pracy, a później w karierze. Simona od tamtej pory nie widziała i wcale za nim nie tęskniła. Należało to sobie powiedzieć szczerze, był życiową pomyłką, co w rezultacie zaprowadziło ją do tego pokoju. Nie chciała przebywać w towarzystwie dwóch typków, którzy wyraźnie mieli do niej jakiś interes. Dowiem się w końcu, o co chodzi? Zapytała, odgarniając włosy. Starała się bardzo, by w jej oczach nie dostrzegli słabości. O ile mnie pamięć nie myli, miałam zostać cywilną konsultantką armii brytyjskiej. Czyżby Wielka Brytania opuściła struktury NATO? Ja nic o tym nie wiem. Davisa wyraźnie bawiła cała sytuacja. Proszę nam tylko przypomnieć, kim pani jest.
Herpetologiem, odparła z niechęcią.
Wyjątkowo zresztą uzdolnionym.
Czytał pan moje prace naukowe, majorze?
Tylko przejrzałem.
To co pan może o tym wiedzieć?
Celnie wbita szpila wyraźnie rozdrażniła Davisa, co spróbował ukryć pod pobłażliwym uśmiechem. Nie bardzo rozumiem, skąd te złośliwości. Potrzebujemy pomocy, a pani jest najlepsza.
Chyba najlepsza z dostępnych wam w tej chwili.
Wiedziała, że kolejny raz uderzyła celnie.
Zajmuję się płazami i gadami. Co to ma wspólnego z NATO?
To się dopiero okaże. Davis wstał. Proszę się przebrać, samolot już czeka.
Dokąd lecimy?
Na początek do Monachium.
A co jest w Monachium?
Próbowała sobie przypomnieć, czym stolica Bawarii zasłużyła sobie na uwagę wojskowych. Nic. Beznamiętnie odparł major.
To nie jest punkt docelowy.
Domyśliła się natychmiast. W takim razie... Pani doktor! Davis nie pozwolił Emily skończyć. Czas ucieka. Mam wrażenie, że i tak zmarnowaliśmy go zbyt wiele. 10 minut później znaleźli się przed hotelem, gdzie czekał na nich czarny SUV. Walizki odebrał od Emily ponury kierowca. Bez większych ceregieli rzucił je na tył wozu, nie przejmując się sypiącymi się na jego głowę gromami.
Może trochę ostrożniej.
Nie chciała się do tego przyznać, ale spotkanie wytrąciło ją z równowagi.
Mam tam laptopa i parę cennych rzeczy.
Proszę wsiadać. Kierowca warknął nieuprzejmie. Ruszamy.
Doprawdy panują u was dziwne zwyczaje.
Zamiast na lotnisko Berlin-Brandenburg pomknęli drogą na południowy wschód. Najpierw w stronę Ringu i jeszcze dalej, gdzie rozciągały się małe miejscowości okalające pierścieniem berlińską obwodnicę. Nikt nic nie mówił, a na dodatek gnali na złamanie karku. Patrol policyjny na motocyklach, zamiast ich zatrzymać, przejechał obok i skręcił w pierwszy nadarzający się zjazd. To był dla Emily pierwszy sygnał, że znajduje się pod specjalną ochroną, a to, w co wdepnęła, to nie są żarty. Lotnisko nie należało do dużych. Przy wieży kontroli lotów znajdował się hangar i część administracyjno-socjalna. O tym, że nie jest to obiekt o charakterze cywilnym, świadczyły śmigłowce różnej wielkości i typów wyciągnięte na zewnątrz i otoczone chmarą mechaników. Na lotnictwie znała się słabo, a na lotnictwie wojskowym to już w ogóle, więc co ją to mogło obchodzić? Transportowiec pomalowany w szare ciapki ustawiono tuż przy drodze do kołowania. Powietrze wibrowało od huku czterech turbinowych silników. Maszyny otaczali uzbrojeni i ubrani na czarno ludzie. Emily nie spodobało się to ani trochę. Wysiadła, gdy tylko się zatrzymali. Davis i Moreau stanęli obok, pochłonięci cichą rozmową z dowódcą komandosów. Bagaż Emily przetransportowano na pokład samolotu, tym razem znacznie delikatniej. Nią nikt się nie interesował. I pomyśleć, że niecałą godzinę temu brała udział w prestiżowym międzynarodowym kongresie pełnym naukowych sław. SUV odjechał. Na jego miejscu pojawił się granatowy van. Tym razem ważnych pasażerów było dwóch. Jednym z nich okazał się mocno zestresowany mężczyzna w średnim wieku, drugim kobieta, dobrze po 60. Widok transportowca i uzbrojonych żołnierzy speszył ich tak samo jak wcześniej Emily. Chcieli czy nie chcieli, niewidzialna siła przyciągała ich ku sobie. Okazali się jedynymi cywilami w promieniu kilkuset metrów.
Jestem Dinesh Puri.
A ja Sonia Schickler.
Uścisnęli sobie dłonie, jak ludzie, którzy wiedzą, że zostali skazani na swoje towarzystwo niezupełnie z własnej woli. Widzę, że wszyscy już są.
Moreau przerwał im, zanim zdążyli wymienić więcej informacji.
Doskonale. Nasi opiekunowie, wskazał na komandosów, pokażą właściwe miejsca. Proszę mi wybaczyć, ale źle znoszę latanie.
Kędzierzawa głowa Hindusa podskakiwała przed kapitanem w górę i w dół. Obawiam się... Proszę się nie martwić, jest z nami lekarz. Moro nie interesowały dolegliwości podopiecznego. Poza tym przy fotelach są papierowe woreczki. W razie czego? To jak, możemy ruszać? Niewielką trzutkę sprawnie zagoniono na pokład samolotu. Emily przypadło miejsce przy oknie. Fotel obok pozostawał pusty, co wyraźnie sugerowało, że nie pozwalano im na kontakt. Tył samolotu wypełniły skrzynie pilnowane przez ochronę. Odlot nastąpił, gdy tylko zatrzaśnięty został luk transportowy. Nabrali wysokości i wyrównali lot. Basowy pogłos silników wpływał na Emily irytująco. Doktor Watson. Moro z naręczem papierów bez pytania usadowił się na sąsiednim fotelu. Zostało nam parę spraw do załatwienia.
Jakich?
Musi podpisać pani zobowiązanie do zachowania absolutnej dyskrecji. A co się stanie, jeżeli tego nie zrobię? Pytanie wyrwało się mimo jej woli. Po oczach kapitana zorientowała się, że palnęła gafę. Żarty się skończyły. Może nie wywalą jej z samolotu bez spadochronu z wysokości paru tysięcy metrów, ale miło to już było. Przepraszam, po prostu panowie mnie zaskoczyli. Bez czytania złożyła podpis na pierwszym dokumencie. Co jeszcze? Klauzula zezwalająca na dostęp do tajnych informacji. Sięgnęła po dokument, tym razem próbując odczytać rozmazujący się przed jej oczami tekst. Co znaczy top secret? Ściśle tajne? Specjalnego znaczenia? Dokładnie to, co pani powiedziała. Głos Moro pozostał zimny jak lód. Jeszcze to samo, w formie elektronicznej. Reszta akt została przedstawiona Emily na tablecie. Powiem szczerze, że zaczynam się bać. Dygotała na poły z zimna, na poły z emocji. I słusznie. Z początku darzyła przystojniaka większą sympatią. Kapitan, w przeciwieństwie do Davisa, przynajmniej starał się być miły. Czar prysł, gdy znaleźli się w powietrzu. Gdy skończyli, oficer wstał i przysiadł się do Schickler, powtarzając procedurę od początku. Na koniec zostawił sobie Puriego. Z Hindusem zeszło mu dłużej, facet żygał i przy okazji zafajdał sobie spodnie. Na nikim z obecnych nie robiło to wrażenia. Z uzupełnioną dokumentacją wrócił do Davisa. Ich fotele ustawiono tak, że mogli rozmawiać ze sobą twarzą w twarz. Co o nich myślisz? Kciuk majora wskazał na siedzących za nim naukowców. Nie rozkleją się? Zobaczymy. Papiery powędrowały do właściwych teczek. Słabym ogniwem jest Hindus. Nie było nikogo innego? Już z nami współpracował, wyjaśnił Davis. Parę lat temu. Sprawdził się. Nie jest tak łatwo znaleźć specjalistę w jego dziedzinie. Każdy z nich bardzo się ceni. A Schickler? Ściągnęliśmy ją z emerytury. Ma spory dorobek. Środowisko ją ceni. Nie zapominaj, że zwerbowanie odpowiednich osób w tak krótkim czasie jest niebywale trudne. Mało kto chce z nami współpracować. Oni mają na nasz temat zupełnie błędne wyobrażenie. Coś o tym wiem. Moro pokiwał głową. Spróbuj się przespać. Na miejscu czeka wiele roboty. A pan major? Za parę dni zbiera się Komitet Planowania Obronnego, a właściwie jego specgrupa. Mam przed nimi złożyć raport, a nawet ja tak do końca nie wiem, na czym stoimy. Dlatego ci ludzie są tacy ważni. Davis spojrzał niechętnie do tyłu. Oby się pan nie mylił, majorze. Obaj wiedzieli, że sojusz szykuje się do wojny. Musieli tylko znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki ta wojna przybierze charakter i czy na pewno zdołają się obronić. Alpy zawsze robiły na Davisie wrażenie. Na pewno wolał je od Pirenejów. To, że zostały kompletnie skomercjalizowane, absolutnie majorowi nie przeszkadzało. On patrzył na nie jak na bastion, a nie sieć pensjonatów, hoteli, szlaków turystycznych i tras zjazdowych dla narciarzy. Amerykanom rejon Bawarii też odpowiadał. Po dziś dzień zachowali tu sporo swoich instalacji, łącznie z dużymi koszarami w Garmisch-Partenkirchen i poligonem w Bad Tölz. Kilka obiektów wciąż pozostawało tajnych. Wylądowali w Monachium, zdali ładunek i polecieli dalej. W Ansbach górskich szczytów nie było widać, za to baza robiła wrażenie. Ostatnimi czasy, znacznym kosztem, dodatkowo ją rozbudowano. Na miejscu stacjonowały tysiące żołnierzy z brygad inżynieryjnych, kawalerii pancernej i artylerii rakietowej. Stan podwyższonej gotowości dawało się rozpoznać już na pierwszy rzut oka. W bazie wrzało jak w ulu. Oficjalnym powodem, gdyby ktoś o to zapytał, były niespodziewane manewry państw bloku wschodniego i każdy od szeregowca po generała się tego trzymał. Prawdę znali nieliczni. Trzy wojskowe terenówki już na nich czekały. Ze wszystkich stron lotnisko otaczały zabudowania bazy, solidne murowane budynki koszarowe bądź baraki czy hale. Przypnijcie identyfikatory. Enzo porozdawał plakietki. Mają być widoczne. Po wszystkim sporządzicie raport. Ja ciągle nie wiem, jaki jest cel tego całego zamieszania. Watson mimowolnie podniosła głos. Jak spróbuję odejść, to strzelicie mi w plecy? Ma pani na nasz temat zupełnie błędne wyobrażenie. W takim razie proszę mi wskazać bramę i już mnie nie ma. Doktor Watson, proszę nie nadużywać mojej cierpliwości. To kwestia bezpieczeństwa narodowego i tak ma pozostać. Głos kapitana był wyprany z emocji. Skoro wszystko jasne, proszę udać się do schodów. Czeka nas wiele pracy. Bunt Emilii został spacyfikowany. Enzo zachował spokój, choć przyszło mu to z największym trudem. Może dlatego, że dobrze wiedział, o jaką grają stawkę. Wozy ruszyły, gdy tylko kierowcy dostali znak. Zabudowania koszarowe znajdowały się niespełna 500 metrów dalej. W bazie w Ansbach zorganizowano również szpital na 100 łóżek oraz centrum łączności. Nieoficjalnie mówiło się, że armia USA przechowuje tu ładunki jądrowe. Obiekt, pod który zajechali, okazał się zwykłym dwupiętrowym budynkiem, tyle że wartę przed wejściem pełniła żandarmeria. Tędy. Moro pełnił honory. Przepustki okazuje się bez wezwania. Żandarmi porównali twarze ze zdjęć z osobami, które przed nimi stanęły. Nie spieszyli się przy tym, sumiennie wypełniając obowiązki. Idziemy do windy. Rozkazał Moro. Nikt nie zostaje w tyle. Wyminęli kolejną wartę, tym razem uzbrojoną, wchodząc do metalowego pudła mającego dostarczyć ich na miejsce. Jechało się w dół. Poziomy zaczynały się od -1 i ciągnęły do -10. Moro bez wahania nacisnął ostatni guzik w panelu. Wraz z każdym metrem w dół rosło w nich napięcie. Stąd nie przewidziano odwrotu. Może w końcu... Wyrwało się Puriemu. To już długo nie potrwa, uciszył go Enzo. Chcecie nam coś pokazać? Watson w irracjonalnym odruchu mocniej przycisnęła torebkę do siebie. Przecież mówiłam, że jestem herpetologiem. Wiem, właśnie o kogoś takiego nam chodziło. Ja pierdolę, to zaczyna przypominać kiepski show. 30 lat pracowałam w CIA, ale to przekracza wszelkie granice. Wzrok Sonny Schickler przeskakiwał z Moro na Watson. Mam za sobą więcej tajnych operacji niż potrafię zliczyć. Zaczynałam w podzielonym Berlinie, potem była Warszawa, Kijów i Mińsk. Ktoś z pani doświadczeniem na pewno nam się przyda. Herpetolog, analityk, a ty kim jesteś? Pytanie rzucone w stronę Puriego odbiło się od stalowych ścian. Neurobiologiem, wystękał Hindus. Zajmuję się też komunikacją. W jakim sensie? Piszesz komentarze w mediach społecznościowych? Wystarczy. Puriemu z pomocą przyszedł Moro. To już tutaj. Widok nie należał do zachęcających. Korytarz wyłożony szarymi płytkami prowadził do czegoś w rodzaju śluzy. Oko kamery śledziło każdy ich krok. Przeszli dalej dopiero po tym, jak laser zeskanował siatkówkę oka kapitana. Zdaniem Emilii pomieszczenia kojarzyły się ze szpitalem bądź laboratorium. Każdego, kogo dawało się dostrzec, ubrano w skafander, podobny do tych używanych przez służby medyczne podczas pandemii, czy też w warunkach skażenia chemicznego. Zrobimy tak. Pani wchodzi jako pierwsza. Zdecydował Enzo. 5 minut powinno wystarczyć. To pierwsze oględziny. Później zdecydujemy, co dalej. Gdzie major Davis? Został na górze. W razie potrzeby będziemy się z nim kontaktowali. On już widział znalezisko. Do dzieła. Skafander Emilii miał seledynowy odcień. Wciągnęła go szybko, na głowę zarzuciła kaptur z maską. Szczelność sprawdził przysłany do pomocy laborant. Serce biło jej szaleńczo. Nie potrafiła zrozumieć, na jaką cholerę są te wszystkie tajemnice i o jakie znalezisko mogło chodzić. Obiekt jest martwy, usłyszała, stając przed wejściem do sezamu. Ach tak, dobrze wiedzieć.
Zaprowadzono ją do czegoś w rodzaju prosektorium. W centralnym miejscu na stalowym stole przykryty prześcieradłem leżał obiekt. Oprócz niej w środku znalazły się jeszcze trzy inne osoby. Gotowa? Zapytała jedna z nich. Przytaknęła, chociaż bardzo pragnęła znaleźć się jak najdalej stąd. Z początku nie potrafiła określić, co ma przed sobą. To człowiek czy koszmarny twór? Co to jest? Liczymy, że pani nam to wyjaśni. Podeszła bliżej, stając tuż obok czegoś, co Moro określił mianem obiektu. Ciekawość naukowca w końcu wzięła górę nad strachem i obiekcjami. Przyjrzała się gadziej głowie, a nawet odsłoniła ostre, szpiczaste zęby. Zajrzała do narośli nosowej i otworzyła zamknięte oczy. Ciało było dziwne, trochę ludzkie, ale bardziej zwierzęce. Wspaniały okaz humanoida. Wzrost 1,80 m, waga 85 kg. Dane przeczytała z tabliczki zawieszonej przy stole. Ktoś wykazał się sporym poczuciem humoru. Przyczyna śmierci wydawała się oczywista. Trochę poniżej miejsca, gdzie człowiek ma mostek, tkwiła dziura, z której sączył się bezbarwny płyn. Krew? Tego tylko się domyślała. Ciało pokrywała szara, miejscami łuskowata skóra. Na końcówkach dłoni i stóp dostrzegła szponiaste wypustki. Proszę kończyć. Jeszcze trochę. Pani doktor. Niecierpliwy głos nie pozwalał zapomnieć, gdzie się znajdują. Wychodząc, minęła się z Purim, lecz nie pozwolono im zamienić choć słowa. Gdy 5 minut później siedziała przed Moro, nie potrafiła oprzeć się wrażeniu nierealności ostatniej godziny. Słucham. Enzo założył nogę na nogę, podparł głowę i gapił się na Emilii wypranym z emocji wzrokiem. Był w tym podobny do potwora, jakiego oglądała parę minut wcześniej. Nie bardzo rozumiem. Jakie ma pani pierwsze wrażenia? Czegoś podobnego nie widuje się chyba zbyt często. Nie wiem, co powiedzieć. Mimo całego swojego doświadczenia w tym momencie czuła kompletną pustkę w głowie. Trudno mi to nawet sklasyfikować. Nauka nie zna czegoś podobnego. Proszę mi wierzyć, siedzę w tym od dawna i... Zamilkła speszona. Czego pani potrzebuje? Słucham? Pytałem, czego pani potrzebuje. Cierpliwość kapitana wydawała się nieskończona. No nie wiem, a co mogę? Chętnie zapaliłaby papierosa, ale niestety palenie rzuciła lata temu. Wszystko. To znaczy? Moro nie odpowiedział, za to jego mina wyrażała wiele. Najwięcej było w niej rozczarowania. Po takiej sławie spodziewał się rewelacji. Zrobię sekcję. Zdecydowała na początek. To absolutna podstawa dalszej analizy. Ile to zajmie? Ten stwór to nie żaba. Odetchnęła głębiej raz i drugi, wracając do równowagi. To potrwa. Co najmniej godzinę, jak nie dłużej. Pani zespół jest już gotowy. Enzo najwyraźniej spodziewał się takiej odpowiedzi, bo ton jego głosu zmienił się na przyjaźniejszy. Mogę? Oczywiście. Zwykły patolog mógłby mieć z tym problemy, ale pani... W takim razie mam pytanie. Moro westchnął. Zaczynało się. Pierwszy szok minął i przez dr Watson przemawiał obecnie czysty profesjonalizm. To całkiem zrozumiałe, powiedział bez cienia złośliwości. Gdzie znaleziono ciało? Padło pierwsze pytanie. Jak na razie to tajna informacja. Odpowiedź niczego nie wyjaśniła i Emily nie pozostawało nic innego, jak się z nią pogodzić. A kiedy to się stało? Obiekt znaleźliśmy przed 3 dniami. Tutaj? Już mówiłem. Enzo przewrócił oczami. Pewne informacje są zastrzeżone. Od pani oczekujemy pełnej analizy patomorfologicznej. Gwarantujemy przy tym wszelką niezbędną pomoc. Co chce pani jeszcze wiedzieć? Jest ich więcej? Proszę wybaczyć, ale jestem zajęty. Nie kłamał. Na górze oczekiwał na niego Davis. Jak mam to coś nazwać? Orkiem? Watson błysnęła dowcipem. To nie przypomina niczego, z czym wcześniej się zetknęłam. Takie coś nie istnieje. Dlatego podpisała pani te wszystkie zobowiązania. To nasze zabezpieczenie, gdyby chciała pani pobiec z tym do prasy. Wy to coś wyhodowaliście. Emily próbowała zracjonalizować problem. I uciekło wam z laboratorium. To nie jest film, pani doktor.
Gdybyśmy sami stworzyli to monstrum, to do czego potrzebna byłaby pani? Zgasił ją Enzo. W takim razie... Nie wysuwajmy daleko idących wniosków, dobrze? Pani to zbada, przeprowadzi sekcje i wszystkie możliwe analizy, a na koniec opisze wnioski. Mutant? Zastanowiła się Emily. Tylko jak to się stało? Zespół już na panią czeka. Sugeruję sprawdzić dokładnie aparat mowy, a spostrzeżenia skonsultować z profesorem Purim. To tyle. Zobaczymy się po badaniach. Moro wstał, dopinając marynarkę. Wypukłość pod lewym ramieniem wskazywała, że ma tam ukrytą broń. Przez minutę obserwował na monitorze, jak Emily szykuje się do autopsji, a na koniec pomaszerował do windy. Davisa znalazł w pomieszczeniach administracyjnych, ulokowanych na parterze. Pracowali od przeszło 2 miesięcy i agent wciąż nie potrafił ukryć podziwu dla przebojowości i bystrości Amerykanina. To właśnie jemu sekretarz generalny NATO oraz osoby z zespołu planowania powierzyli stworzenie specjalnej ekipy mającej rozwikłać tę zagadkę. Dla Davisa pracowało kilkadziesiąt osób w różnych zakątkach Europy, Ameryki Północnej, Australii, a nawet Azji, bo sprawa miała większy zasięg niż się komukolwiek wcześniej wydawało. Zszokowani? Major pierwszy zagaił rozmowę, wskazując Moro miejsce naprzeciwko siebie. Jak zawsze, to jednak robi wrażenie. Watson mało co nie zemdlała, ale szybko wzięła się w garść. Ma wyjątkowo dociekliwy umysł. To się jej przyda. Davis wyglądał na zmęczonego. Podczas lotu z Berlina niewiele odpoczął. Ten naukowiec. Moro nie potrafił przypomnieć sobie nazwiska. Z Wiednia, byłby lepszy. Mnie też się tak wydaje, skończył jednak pod kołami ciężarówki. Niewiele z niego zostało. Austriacka policja wciąż prowadzi dochodzenie. Myśli pan, że to ten sam, co załatwił naszego... orka? Enzo użył określenia Emily wobec obiektu, jaki oni nazywali potworem z bagien. To chyba nie jest takie proste. Zastanówmy się. Ten na dole jest 6. Major odgiął jeden z palców. Pierwszy przypadek... Edynburg. Właśnie. Truchło. Bo to przecież nie ciało. Zostało znalezione w pobliżu miejsca zamieszkania Jamesa Kirkmana, jednego z czołowych projektantów nowych okrętów podwodnych, dopowiedział Moro, który przepadł bez wieści. Nikt nic nie widział i nikt niczego nie słyszał. Brakuje Kirkmana, ale za to mamy pierwszy okaz polimorfa. Drugi raz to Antwerpia. Policja wyłowiła go z kanału. Nieźle się napracowaliśmy, by sprawa nie ujrzała światła dziennego. Enzo przypomniały się okoliczności, w jakich został zwerbowany przez Davisa. Miało to miejsce właśnie wtedy. 3. Palermo, 4. Barcelona. To w Europie. W USA, Boston i Portland. Ciała w różnym stopniu rozkładu, więc trudno określić, kiedy zostali zaszlachtowani. A to tylko ci, o których wiemy. Wywiad donosi o podobnych przypadkach w Rosji, Izraelu, Indonezji i Brazylii. Łącznie 10, doliczył się Enzo. Mamy jeszcze katastrofę rakiety wynoszącej ładunek na Florydzie. Chociaż nie wiem, czy te zdarzenia możemy łączyć. To tylko część naszego problemu, zgodził się z nim Davis. Od dłuższego czasu bez wieści przepadają czołowi eksperci, nie tylko nasi, ale i ci z bloku wschodniego. Moim zdaniem to wygląda na celowe działanie mające osłabić nasz potencjał. Właśnie. Major zaczął przeglądać informacje na komputerze. Z początku myślałem, że to sprawka Rosjan albo Chińczyków. Oni są do tego zdolni. Potem okazało się, że u nich przedstawiciele świata nauki też giną jeden po drugim. To im cofnęło pracę nad nowymi reaktorami o całą dekadę. Winnych szukali i dobrze wiesz gdzie. U nas. Otóż to. Davis nieznacznie uśmiechnął się pod nosem. Pociągnąłem za sznurki, popytałem, przycisnąłem parę osób i okazało się, że nie mamy z tym nic wspólnego. Zrobiło się nerwowo. Żebyś wiedział, my o najgorsze podejrzewamy Pekin i Moskwę, a oni nas. Dlatego nasza robota jest taka ważna. Wydaje mi się, że miesza w tym jeszcze ktoś. Enzo splótł dłonie na brzuchu. Te paskudne stwory ktoś przecież masakruje. Drapieżnik Alfa, to samo przyszło mi do głowy. Powoli, Moro czuł narastający mętlik w głowie. To daleko idące wnioski, a nam brak jakichkolwiek dowodów. Luźna hipoteza nie jest jeszcze wykładnią. Może? Zastanowił się Davis. Nie wiem. Całe życie kierowałem się intuicją i dobrze na tym wychodziłem. Widzisz w tym jakieś słabe punkty? Na początek wykluczmy ziemskie pochodzenie znalezisk. Później pójdziemy dalej. Davies westchnął. Przez 30 lat pracy w służbach sporo się nauczył. Parę spraw wyjaśnił, kilka sprokurował, a najwięcej zamiótł pod dywan. W nagrodę został przeniesiony do kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, gdzie zajął się bezpieczeństwem wewnętrznym. Można powiedzieć, że na jego biurko spływały rzeczy, które agencje wywiadowcze i kontrwywiadowcze państw członkowskich wolały zrzucić na kogoś innego. Oficerowie pracujący w strukturach paktu, jak to ludzie, bywali różni. Niektórzy stawali się obiektami wzmożonego zainteresowania krajów bloku wschodniego. Zdarzały się przypadki zdrady, korupcji, zwykłej głupoty. Od sądzenia i oceniania byli inni. On pilnował tylko, by tajne informacje nie wyciekały na zewnątrz. Misję niemal zakończył sukcesem. Problemy zaczęły się parę miesięcy temu, lecz ich źródeł należało szukać w wydarzeniach sprzed paru lat. Już raz wystąpił o dopuszczenie go do raportów spisanych przez samego Waltera Homera, ale zgody nie otrzymał. Materiały utajniono, czyniąc je dostępnymi dla nielicznej grupy osób, do której on nie należał. Czuł, że bez tego nie ma szans na postępy w sprawie. Następne pismo skierował na ręce obecnego sekretarza generalnego NATO, a nie rządowych instytucji. Może to coś pomoże. Niedługo i tak złoży stosowny raport przed osobami, jakimi otoczył się sekretarz. Wygarnie im wtedy prosto z mostu. Zapolujmy na niego. Niespodziewanie zaproponował Moro. Na zabójcę naszych bagiennych przyjaciół? Ciekawa myśl. Jak chciałbyś to zrobić? Wystawmy kogoś na przynętę. Davies z uznaniem spojrzał na kapitana. Koncepcja wydawała się jak najbardziej słuszna. Należało się tylko poważnie zastanowić, jak tę sprawę zaaranżować. Masz kogoś konkretnego na myśli? Tym razem to Enzo zmarszczył brwi, układając w myślach całą koncepcję. Może by tak, Emily Watson, zaczął powoli. Wcześniej rozpuścimy wewnętrznymi kanałami informację, że dokonała przełomowego odkrycia dotyczącego tych stworów. Co dodatkowo pozwoli nam wykryć przeciek, podchwycił Davies. Wtedy cała nasza cudowna trójka naukowców stanie się łakomym kąskiem. Pójdą na to? A muszą wiedzieć? Twarz Emily lśniła od potu i z trudem skrywanych emocji. Wyswobodziła się z kombinezonu, ściągając krępującą ją ochronną warstwę do połowy, tak że rękawy zawiązała sobie na biodrach, a kaptur dyndał jej na pośladkach. Czarny podkoszulek opinał zgrabne ciało, co Enzo z zadowoleniem zauważył po raz kolejny. W sumie niezła z niej była babka, tylko za bardzo przebojowa jak na gust kapitana. Z czymś takim spotykam się po raz pierwszy. Ledwo potrafiła usiedzieć na krześle. Ma pan może papierosa? Jasne. Wyciągnął paczkę, w jaką wcześniej zaopatrzył się w kantynie. Ich cena była nienormalna. Kiedyś w tej samej cenie zamiast paczki kupiłby karton. Proszę się częstować. Sięgnęła po jednego, a on wyciągnął zapalniczkę. Zaryzykuję twierdzenie, że ten stwór nie pochodzi z naszego ekosystemu. Jeżeli oświadczenie miało zrobić na Moro wrażenie, to tak się nie stało. Wciąż pozostawał równie obojętny jak na początku rozmowy. Słyszał pan, co mówię? Wielki kłąb dymu, którym się wcześniej zaciągnęła, poszybował ku sufitowi. Nie mam pojęcia, co to jest. Czekam na wyniki badań laboratoryjnych, ale już teraz wiem, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. W tym momencie Enzo również zapalił, choć od dawna obiecywał sobie, że skończy z nałogiem. To nie jest pierwszy taki przypadek, wywnioskowała z jego miny. W rzeczy samej. Ile ich było? Kilka. Odparł enigmatycznie. Jakie to ma znaczenie? Próbujemy określić, czy wszystkie te osobliwości są takie same. I są? Otrzyma pani wyniki wcześniejszych badań. Siłą rzeczy musieliśmy powiększyć zespół ekspertów o osoby spoza armii. Bywa, że cywile potrafią dostrzec elementy, na które nie zwracają uwagi wojskowi. Stąd ja i Puri. Właśnie. A Sonia? Wspominała o pracy w CIA. Błękitne oczy Emily wpatrywały się w Moro z niezwykłą intensywnością. Ściągnęliśmy ją z emerytury. Ma spore doświadczenie w nietypowych sprawach. Popiół strząsnął prosto na podłogę. Czy ma pani przygotowane pierwsze wnioski? Na razie kłębią mi się w głowie tysiące pytań. Powłoka, bo tak to nazwę, jest niesamowita. Co najmniej kilka warstw, ale... Zawiesiła się, nie potrafiąc dobrać odpowiednich słów. Jestem przygotowany na każdą niespodziankę. Emily odgarnęła włosy z czoła, jakby jej w czymś przeszkadzały. Całkowicie skupiona na żarzącej się końcówce papierosa, nie odpowiedziała od razu. Może to nie z panem powinnam rozmawiać, a z majorem Davisem. Dlaczego? Zapytał obojętnie. Jego dostęp do informacji niejawnych jest na pewno szerszy niż pana. Skąd ten wniosek? Każdy ma jakiegoś szefa. Kiep został zduszony o krawędź siedziska i powędrował do kosza. Zanim przejdę do rzeczy, potrzebuję odpowiedzi na parę pytań. Proszę się tylko nie zasłaniać tajemnicą wojskową. Moro odchylił się do tyłu. Nim się odezwał do pokoju, jak gdyby nigdy nic, wszedł Davis. Jeżeli to ma nam pomóc, to proszę zaczynać. Obawiam się jednak, że panią rozczaruję. Major przysunął sobie krzesło, siadając obok Moro. Tylko jeżeli uznam odpowiedzi za nieprawidłowe. Zatem zaczynajmy. Watson założyła ręce przed sobą, przenosząc spojrzenie z majora na kapitana i z powrotem. Nie znała się na stopniach, ale w hierarchii major raczej nie stał wysoko. Może powinna zapytać o generała. Jak daleko sięga ziemska eksploracja kosmosu? Padło pierwsze, z pozoru niewinne pytanie. Bazy stacjonują na Księżycu i na Marsie. Sondy dolatują na Neptuna, powiedział Davis z niezachwianą pewnością siebie. A dalej? Co dalej? Technologia ma swoje ograniczenia. Swego czasu, niech sobie przypomnę, to chyba było ze 3 lata temu, sporo mówiło się o pewnym wynalazku. Człowiek, który się tym zajmował, znikł. Parę innych sław nauki też wówczas przepadło. Może pan to racjonalnie wytłumaczyć? Palce Davisa wystukały na blacie biurka niepokojący rytm. Rozmowa zmierzała w niepożądanym kierunku, tylko że Watson nie zdawała sobie z tego sprawy. Kategorycznie zaprzecza pan twierdzeniu, że człowiek trafił dalej niż na Marsa. Taka jest oficjalna wykładnia. To może porozmawiajmy o tej nieoficjalnej. Pani doktor, co ja tam mogę wiedzieć? Davis rozłożył ręce. Jestem przeciętnym pracownikiem sektora obronnego i nie mnie, jak panowie chcą. Emily wstała, szykując się do odejścia. Ostrzegałam przed wprowadzeniem mnie w błąd. Profesor Puri dokończy to, co zaczęłam. Najwyższa pora się pożegnać. Szarpnęła za klamkę, lecz drzwi pozostały zamknięte. Jestem zatrzymana? Na bezprawne uwięzienie znajdzie się odpowiedni paragraf. Kombinezon nie ułatwiał ruchów. Czuła się w nim wręcz groteskowo. Dokąd się pani wybiera? Zapytał Davis. Wyglądał przy tym na kompletnie znudzonego. Jak to dokąd? Do domu? Fuknęła zła. I przepuści pani okazję, jaka trafia się tylko raz w życiu? To jakiś żart? Nie jesteście ze mną szczerzy. Ta forma życia nie pochodzi z Ziemi. Powie wam tak każdy, kto choć trochę zna się na biologii, a skoro tak, to jedyny słuszny wniosek jest taki, że przywędrowała do nas z daleka. Bardzo daleka. Na Księżycu nie ma życia. Na Marsie również. W całym naszym pieprzonym Układzie Słonecznym życie występuje tylko na Ziemi. Wnioski nasuwają się same. Zapadła cisza. W oczach Emily błyskały gromy, co na obu oficerach nie robiło większego wrażenia. I co z tego wynika? Jako pierwszy odezwał się Moro. Albo przylecieli do nas sami, albo przytargaliśmy to coś z obszarów, o jakich nie mamy zielonego pojęcia. Enzo wyciągnął kolejnego papierosa, paczkę pchnął w stronę Emily. I co z nią zrobimy, panie majorze? Pozwolimy pracować, czy zamkniemy w ciemnym lochu? Wszystko zależy od niej. Davis wyglądał teraz na nobliwego starszego pana, zastanawiającego się nad przyszłością swojej córki. Dostała pani niepowtarzalną szansę. Proszę jej nie zmarnować. Co z tego, skoro wyniki moich badań pozostaną utajnione? Nic na tym świecie nie trwa wiecznie. Zresztą, jakie to ma znaczenie, skoro może pani pomóc krajowi i ludzkości? Trochę pan przesadził, powiedziała Emily znacznie spokojniej. Z własnego doświadczenia wiedziała, że z całym światem nie wygra. Co do tego ma ludzkość? Więcej niż nam się wszystkim wydaje. Osobiście wolę być trybikiem w maszynie mającej uchronić nas przed zagrożeniem, niż biernym obserwatorem tego, co się może wydarzyć. Może więc właściwe pytanie brzmi, czy możemy na panią liczyć?